Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich widzów telewizji Trwam. Już za chwilę w auli Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie rozpocznie się szczególna uroczystość. Oto w ramach 4. Kongresu Kultury Chrześcijańskiej zostanie włączony do grona doktorów honoris causa przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury nie po raz pierwszy nawiedza Polskę. Tym razem przez 3 dni będzie gościem w Polsce. Jak widzimy, przybywa tutaj z wielką radością. Jest już dobrze znany też i widzom telewizji Trwam, kiedy w Kielcach przed 3 laty dał wywiad do Radia Maryja Telewizji Trwam, ale wówczas jeszcze był arcybiskupem, ale jednocześnie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi dołącza do wybitnych doktorów honoris causa, ponieważ między innymi tutaj został dołączony do tego szlachetnego grona wybitnych ludzi Kościoła obecny Ojciec Święty Benedykt XVI, a wówczas kardynał Józef Ratzinger. Tutaj też otrzymał doktorat honoris causa biskup Kolonii, ksiądz kardynał Meissner. Cieszymy się, że właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski zaszczycił taką szczególną wartością, jaką jest doktorat honoris causa dla wybitnego człowieka Kościoła, człowieka, który jest promotorem kultury chrześcijańskiej w dzisiejszym świecie. Zapraszam do wzięcia udziału w tej uroczystości. W tej chwili następuje wejście całego Senatu Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II. Na dzisiejszą uroczystość przybyło wielu dostojnych gości. Pośród nich widzimy są wszyscy księża biskupi archidiecezji lubelskiej na czele z pasterzem tejże diecezji, księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. Obecny też jest nuncjusz apostolski, ksiądz
Oh. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie, które właśnie rozpoczynamy, ma wyjątkowy charakter. Ukazuje uroczysty wizerunek naszej społeczności uniwersyteckiej, która odbija się w podniosłym nastroju tej auli zespolonej więzią Senatu Akademickiego z Radą Wydziału Teologii oraz profesorami i studentami naszej Alma Mater. Odświętny koloryt wydarzenia podkreśla rozpoczynające posiedzenie dostojne brzmienie starej łacińskiej pieśni Gaude Mater Polonia. Zaszczyca nas dzisiaj obecność wybitnych przedstawicieli świata nauki, hierarchii Kościoła, władz państwowych i politycznych. Splendoru i blasku dzisiejszemu wydarzeniu dodaje także IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej, którego wiodącą myślą, co odzwierciedla już jego nazwa, jest człowiek. W dziele promocji osoby ludzkiej, rozumnej i wolnej, doniosłą rolę spełnia nauka, a szczególnie instytucja uniwersytetu, nazwana przez Jana Pawła II jednym z arcydzieł ludzkiej kultury. Dopełnieniem programu kongresu stanowiącego forum dialogu myśli chrześcijańskiej z kulturą współczesną jest wręczenie doktoratu honorowego. Współczesna Universitas Scholarum et Professorum nie dysponuje większym wyróżnieniem niż doktorat honoris causa. Nadając uroczystym aktem tę pełną symbolicznego znaczenia i wymowy, wielką godność, uniwersytet włącza wybranego przez siebie laureata do swojego grona, wpisuje go na honorową listę swoich immortales, których dokonania oceni wyjątkowo wysoko, których postawę życiową i moralną w pełni zaakceptował jako zgodną z celami i zadaniami, dla realizacji których sam został powołany. Nadając to wyróżnienie, uniwersytet składa raz jeszcze w osobie swojego nowego doktora honorowego hołd najwyższym wartościom, które zasilają krwioobieg kultury rozumianej jako synteza nauki, sztuki, moralności i religii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prócz celów właściwych każdej wyższej uczelni, skoncentrowanych szczególnie na nauczaniu i badaniach, ma obowiązek realizowania zadań dodatkowych. Zostały one zdefiniowane jako współtworzenie kultury chrześcijańskiej. Tak opisana misja ma wyjątkowo duże znaczenie. Stąd w stuletniej bez mała historii naszej Alma Mater lista doktorów honorowych obejmuje nazwiska osobowości, które poza wielkimi dokonaniami w sferze nauki, kultury oraz życia publicznego i społecznego odznaczały się zawsze tym, że bardzo bliskie były im te ideały i wartości, w służbie których ten uniwersytet pozostawał i którzy, tak jak on, skupili swoją działalność na poszukiwaniu zarówno prawdy, jak i sensu życia. Jako wspólnota profesorów i studentów Universitas Magistrorum et Scholarum, złączonych tą samą miłością mądrości i prawdy, uczestnicząc w akcie wręczenia doktoratu, jesteśmy świadomi, że wyrażając szacunek wobec osoby laureata, sami też jesteśmy wyróżnieni. Sami budujemy się od wewnątrz i umacniamy się przez ten właśnie akt, gdyż uświadamiamy sobie cele i sens istnienia naszej Alma Mater. Szanowni Państwo, nim rozpoczniemy ceremonię wręczenia doktoratu honorowego, chciałbym serdecznie powitać wszystkich naszych znakomitych gości. Na początku witam najserdeczniej laureata dzisiejszej uroczystości, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, jego eminencję kardynała Gianfranco Ravasiego. Eminenza, sia benvenuto tra noi. Serdecznie witam wśród nas nuncjusza apostolskiego w Polsce, jego ekscelencję arcybiskupa Celestino Migliore. Metropolitę lubelskiego, wielkiego kanclerza KUL, jego ekscelencję arcybiskupa Stanisława Budzika. Jego ekscelencję prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Jego ekscelencję seniora diecezji łomżyńskiej Stanisława Stefanka. Biskupów pomocniczych archidiecezji lubelskiej, jego ekscelencję biskupa Mieczysława Cisło. Jego ekscelencję biskupa Artura Mizińskiego. Jego ekscelencję biskupa Józefa Wróbla. Jego ekscelencję biskupa seniora Ryszarda Karpińskiego. Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Parlamentu Włoskiego, doktora honoris causa naszego Uniwersytetu, pana profesora Rocco Buttiglione. Wojewodę lubelskiego, panią profesor Jolantę Szałno-Koguc. Przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego, zastępcę dyrektora w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu, pana Andrzeja Miskura. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, pana Piotra Kowalczyka. Również serdecznie witam rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jego magnificencję księdza profesora Stanisława Dzikońskiego. Przedstawiciela rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pana prorektora profesora Ryszarda Dębickiego. Oraz pana profesora Ryszarda Mojaka, prorektora tegoż uniwersytetu. Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Innsbrucku, księdza profesora Józefa Niewiadomskiego. Dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, księdza profesora Michała Hellera. Byłego rektora naszej Alma Mater, księdza profesora Stanisława Wilka. Rektora Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie, księdza doktora Marka Słomkę. Serdecznie witam redaktora naczelnego i prezesa Zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej, pana Marcina Przecieszewskiego. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, księdza Romana Szpakowskiego. Redaktora naczelnego miesięcznika Więź, pana Zbigniewa Nosowskiego. Prezesa Fundacji Ponad Granicami w Lublinie, ojca Tomasza Dostatniego. Gorąco witam recenzentów dorobku naukowego laureata dzisiejszej uroczystości, ojca profesora Klemensa Sztoka, sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej oraz promotora z naszej Alma Mater, księdza profesora Henryka Witczyka. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na uroczystości. Szanowni Państwo, w imieniu całego Uniwersytetu wyrażam wielką radość, że jego eminencja kardynał Gianfranco Ravasi, wielki uczony i duszpasterz, człowiek Kościoła i nauki, autor wielu prac i wybitny biblista, ambasador kultury chrześcijańskiej, promotor dialogu chrześcijan z ludźmi szukającymi Boga, staje się od dziś członkiem naszej wspólnoty akademickiej jako jej honorowy doktor. Proszę teraz o czytanie uchwały Senatu ojca prorektora Andrzeja Dordziuka.
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL jego eminencji księdzu kardynałowi Gianfranco Ravazemu. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 19 stycznia 2012 roku nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jego eminencji księdzu kardynałowi Gianfranco Ravazemu. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując jego eminencję swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla uczonego i pasterza Kościoła katolickiego, który zasłuchany w Słowo Boże wielkodusznie dzieli się jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym również z tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, a szczerym sercem poszukują prawdy. Jednocześnie w wierności nauce II Soboru Watykańskiego oraz odpowiadając na wezwanie do nowej ewangelizacji błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI niestrudzenie zachęca, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia duchowego, podstawą świętej liturgii oraz duszą całej teologii.
Proszę księdza profesora Henryka Witczyka o wygłoszenie laudacji.
Eminencjo, ekscelencje, magnificencje, szanowni państwo profesorowie, szanowni studenci, drodzy goście. Sługa i świadek prawdy. Służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, służysz życiu. Tymi słowami błogosławiony Jan Paweł II określał główne zadanie społeczności akademickiej KUL-u, gdy 9 czerwca 1987 roku nawiedzał swoją alma mater jako papież. Służba prawdzie to w gruncie rzeczy służba kulturze. To tworzenie kultury wiary, miłości i nadziei. Bo nadzieja jest z prawdy, jak pisał Cyprian Kamil Norwid. I wiara jest z prawdy, i miłość jest z prawdy. Gdy zatem ludzie nauki służą prawdzie, tworzą kulturę chrześcijańską, która wspiera się na takich kolumnach jak wiara, miłość i nadzieja. Ten ambitny program Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sformułowany przez największego spośród jego profesorów, sam przychodzi nam na myśl w dniu, w którym do znamienitego grona doktorów honoris causa, tej zasłużonej dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i Europie uczelni, mamy zaszczyt włączyć, zgodnie z uchwałą Senatu, na wniosek Rady Wydziału Teologii, jego eminencję księdza kardynała Gianfranco Ravaziego. Od dzisiaj możemy się cieszyć, że grono to, do którego od roku 1983 należał błogosławiony Jan Paweł II, a także takie postaci jak wybitny teolog kardynał Józef Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, czy heroiczny obrońca wiary kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, a także odważny w dialogu ekumenicznym patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, dzisiaj poszerza się o przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, światowej klasy biblistę, sługę prawdy objawionej, świadka Ewangelii w świecie kultury oraz promotora dialogu między wiarą w Boga a świeckim humanizmem. Życie i działalność naszego znamienitego doktora pragnę przedstawić w 4 punktach. Pierwszy punkt. Chrystus, prawda wcielona natchnieniem dla sługi i świadka prawdy. W tym uroczystym momencie odkrywamy, że wszystkie inicjatywy i osiągnięcia profesora i kardynała Ravaziego w sferze nauki i kultury wypływają z tego najgłębszego źródła, jakim jest Verbum Domini, Syn Boga, który stał się człowiekiem i jego odwieczna dobra nowina rozbrzmiewająca na kartach Pisma Świętego. Nauczyciel z Nazaretu w kluczowym momencie swojego życia przed Trybunałem Rzymskiego Imperium nie wahał się wyznać: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Wzorem dla księdza kardynała są także apostołowie: Piotr, świadek Chrystusowych cierpień, sługa Jezusa Chrystusa, a także apostoł narodów, który pomimo swej wielkiej skromności i pokory, którą nasz doktor naśladuje na co dzień, nie wahał się powiedzieć o sobie: Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności. Punkt drugi. Sługa prawdy w drodze do człowieka. Idąc za Chrystusem, nauczycielem z Nazaretu, a równocześnie wpatrzony w przykład Piotra i Pawła, sług i świadków prawdy Bożej, profesor i kardynał Gianfranco Ravasi od lat przemierza drogi Włoch, Polski, krajów Europy i świata, odważnie staje w aulach uniwersyteckich, w kościołach i w studiach telewizyjnych, aby odpowiadać na wciąż stawiane przez różne środowiska pytanie: cóż to jest prawda? Wielotomowe komentarze naukowe do Księgi Psalmów, do Pieśni nad Pieśniami, do Księgi Hioba i Księgi Koheleta, monografie, książki adresowane do szerokiego grona czytelników, na przykład o duszy ludzkiej, o cnotach, które prowadzą do świętości, o wadach jako bramach grzechu, artykuły, hasła w wielkich słownikach, referaty na sesjach międzynarodowych i krajowych, programy radiowo-telewizyjne, których ksiądz kardynał jest autorem, przekonują siłą przytaczanych argumentów, zachwycają pięknem języka i przywoływanych obrazów, porywają mocą ducha, jaka z nich emanuje. Wszystkie one, w połączeniu z osobistym przykładem życia według Ewangelii, są w sumie jednym niezwykłym w swej wielkości świadectwem, jakie od ponad 40 lat mediolański biblista Gianfranco Ravasi nieustannie daje prawdzie. Tej prawdzie, która objawia się także dla współczesnego człowieka w Piśmie Świętym, w stworzonym w świecie, w różnych kulturach starożytnych, w dziełach wybitnych filozofów, pisarzy, kompozytorów, natchnionych malarzy, rzeźbiarzy i poetów, także tych mało znanych szerszej społeczności, a jakże często oryginalnych i zaskakujących i wydobywanych na światło dzienne przez naszego wspaniałego doktora. Niezwykle bogata w różnorodne inicjatywy działalność księdza kardynała jest w istocie swej świadectwem, jaki uczeń i przyjaciel daje swemu Panu, mądrości Bożej, prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Świadectwo to rodzi w sercach słuchaczy, czytelników i widzów najwspanialsze owoce: wiarę w Boga, miłość do Chrystusa i nadzieję nieba. W dużej mierze za sprawą tłumaczeń, a także dzięki bezpośrednim wykładom, tymi błogosławionymi owocami pracy księdza kardynała cieszą się także Polacy. W latach 1998-2008 byli to słuchacze salwatoriańskiego studium duchowości w Krakowie. Z kolei uczestnicy pierwszego kongresu biblijnego, który miał miejsce w Warszawie w dniach od 28 do 30 października ubiegłego roku, mogli wysłuchać fascynującej lekcji magistralis księdza kardynała na temat samej natury Słowa Bożego, a także jego działania w świecie, w dziejach człowieka i w Kościele. Równie porywający wykład na temat sztuka i wiara, dwa okna na Boga, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury wygłosił jako swego rodzaju podsumowanie wspomnianego kongresu biblijnego w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie do polskich artystów i ludzi nauki. Każdy z wykładów księdza kardynała zawiera tak duży potencjał prawdy, że od samego początku staje się rozmową mistrza z uczniami. słuchacze, tłumnie obecni na sesjach naukowych z udziałem księdza kardynała, czują się jak uczniowie, którzy prowadzili dialog z Jezusem Zmartwychwstałym na drodze do Emaus. Zagadnięci przez mistrza doznają wewnętrznego przemienienia. Szybko odkrywają, że nie tylko ich umysły, ale nade wszystko ich serca zapalone zostały tym ogniem prawdy, który będzie w nich płonął przez kolejne dni, tygodnie i lata, inspirując do jeszcze większej miłości Boga i bliźniego, do żarliwszej wiary i do mocniejszej nadziei nieba. Punkt trzeci. Świadek prawdy, ambasador kultury chrześcijańskiej. Dzięki swej bogatej działalności naukowej, dydaktycznej i pisarskiej, profesor Gianfranco Ravasi jest żywo obecny w życiu kulturalnym współczesnych Włoch i świata. Jako autor blisko 100 tytułów książkowych, które zostały przełożone z włoskiego na języki angielski, hiszpański, francuski, niemiecki i polski, ubogaca owocami swoich badań egzegetyczno-literackich życie nie tylko innych niż włoski kościołów lokalnych i środowisk teologicznych, ale także myślenie i wrażliwość kulturalną milionów ludzi świeckich. Liczne i różnorodne publikacje profesora i kardynała Ravasiego to wielki wkład w kulturę współczesnej Europy i świata. Ten wkład polega na rozniecaniu na nowo w tej kulturze światła Ewangelii. Była ona przez wieki, zwłaszcza kultura europejska, kształtowana w ogromnej mierze przez ten kod kulturowy, jakim jest Ewangelia. W ostatnich dziesięcioleciach jednak dochodzą do głosu w niektórych narodach Europy czy świata tendencje do odrywania ich kultury nie tylko od wiary chrześcijańskiej, ale wręcz od wartości ludzkich, najbardziej podstawowych. Do tego dochodzi fascynacja młodych ludzi kulturą naukową i techniczną, która sama z siebie jest niezdolna do odpowiedzi na palące pytania ludzkich serc o prawdę, dobro i sens. Idąc za wskazaniami Soboru, papież Jan Paweł II w roku 1982 powołał do istnienia Papieską Radę do Spraw Kultury. Działa ona od roku 2008 pod przewodnictwem księdza kardynała Ravasiego. Została poszerzona za jego przyczyną o sekretariat dla niewierzących oraz o Fundację Nauka Wiary, noszącą skrót SZTOK. Miło powiedzieć, że dyrektorem odpowiedzialnym w imieniu księdza kardynała za tę fundację jest kapłan archidiecezji lubelskiej, ksiądz doktor Tomasz Trafny. Papieska Rada Kultury wspiera świeckich chrześcijan, by z odwagą i twórczą inteligencją byli obecni w uprzywilejowanych miejscach kultury, jakim są szkoły, uniwersytety, ośrodki badań naukowych i technicznych, środowiska twórczości artystycznej i humanistycznej refleksji. Najnowszym wielkim osiągnięciem przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury jest otwarcie pawilonu Stolicy Apostolskiej na Biennale Sztuki w Wenecji, zaplanowane na okres od czerwca do listopada 2013 roku. W pawilonie tym swe dzieła wystawi 10 artystów z całego świata, którzy odpowiadając na zaproszenie księdza kardynała zmierzą się z takimi tematami jak stworzenie, miłość, kobieta i mężczyzna, ochrona środowiska, a także grzech pierworodny i jego konsekwencje. Czyli zostali zaproszeni, by przy pomocy właściwych dla malarstwa środków wyrazu przedstawić najgłębsze prawdy objawione w Księdze Rodzaju od rozdziału 1 do 10. Warto zauważyć, że są to tematy, którym przed wiekami stawiał czoła Michał Anioł w swych freskach w Kaplicy Sykstyńskiej i dziesiątki innych wybitnych malarzy. Jako ambasador kultury chrześcijańskiej ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi ubogaca artystów i ludzi sztuki, otwierając przed nimi w swoich publikacjach i referatach niezwykłą głębię całego Pisma Świętego i wielkiej tradycji Kościoła, Monumentalnym dziełem księdza kardynała, które bodaj najlepiej temu celowi służy, jest nowatorska edycja Pisma Świętego, przez niego pomyślana, zredagowana i skomentowana, znana w Polsce jako Biblia dla każdego, wydana przez wydawnictwo Jedność w Kielcach w latach 1997-2007. Ogromną zasługą, nowatorskim ujęciem w tym monumentalnym komentarzu do Pisma Świętego napisanym przez jednego biblistę jest wielki komentarz ikonograficzny ukazujący orędzie Biblii w ujęciu największych malarzy, rzeźbiarzy, literatów i muzyków świata. Aby ewangelizować ludzką kulturę, być ambasadorem Ewangelii w świecie kultury, należy dzisiaj korzystać ze środków społecznego przekazu. Są one wielkimi arteriami, jak pisał Jan Paweł II w Christi Fideles Laici, po których biegnie życie współczesnego świata. Kardynał Ravasi od lat jest niekwestionowanym liderem i mistrzem twórczej, nowej formy ewangelizacji w środkach przekazu. W swojej ojczyźnie jest powszechnie znany i ceniony jako współpracownik wielu redakcji, gazet i kanałów telewizyjnych. Przez 15 lat codziennie prowadził rubrykę Il Mattutino w dzienniku Avvenire. Zaowocowała ona 5 tomami wspaniałych książek, adresowanych przede wszystkim do osób świeckich. Regularnie publikuje na łamach tak prestiżowych pism jak L'Osservatore Romano oraz Il Sole 24 Ore. W bardzo popularnym kanale Cinque telewizji komercyjnej w Italii prowadzi cotygodniową rubrykę Le Frontiere dello Spirito, w której niezwykle przekonująco komentuje niedzielną liturgię słowa. A w trakcie swych licznych podróży zagranicznych związanych z działalnością Papieskiej Rady do Spraw Kultury nie żałuje nigdzie czasu na wywiady dla wszystkich mediów, a zwłaszcza dla katolickich kanałów telewizyjnych i radiowych, redakcji pism. Punkt 4. Promotor dialogu chrześcijan z ludźmi szukającymi Boga oraz dialogu wiary i nauki. Zainspirowany słowami papieża Benedykta XVI, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, powołał do istnienia Fundację Dziedziniec Pogan. Rozpoczęła ona działalność w marcu 2011 roku w Paryżu, w mieście symbolu laickości. Na Sorbonie odbył się dialog intelektualistów. W siedzibie UNESCO było spotkanie o charakterze społeczno-polityczno-kulturalnym. W Akademii Francuskiej odbyła się dyskusja ludzi wiary z reprezentantami kultury świeckiej. Na placu przed paryską katedrą Notre Dame spotkanie z młodzieżą. Głównym celem spotkań w ramach inicjatywy Dziedziniec Pogan jest dialog z niewierzącymi, aby mógł im się objawiać ten blask prawdy, którym płoną serca i umysły wierzących. Najnowszym wielkim wydarzeniem w ramach inicjatywy Dziedziniec Pogan były debaty w Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie. W środowisku przyznającym Nagrody Nobla 2 tygodnie temu po raz pierwszy otwarcie i publicznie dyskutowano na temat Boga i roli religii w świecie współczesnym. A państwowa telewizja szwedzka transmitowała obrady tego dziedzińca w kraju, w którym dotychczas nie wypadało publicznie mówić o wierze i Bogu, o religii, transmitowała na żywo przez 2 dni po 3 godziny. Pragnieniem księdza kardynała Ravasiego jest to, aby spotkania te nie były czysto akademicką debatą i chwilowym widowiskiem medialnym. Mają natomiast stawać się przestrzenią wspólnego namysłu ludzi wierzących i niewierzących nad zasadniczymi kwestiami antropologicznymi współczesnego świata, a więc dobro i zło, życie po śmierci, miłość, cierpienie, sens zła, a nade wszystko wizja człowieka jako osoby godny człowieka model rodziny, rola i miejsce religii w życiu nowoczesnych państw. Chciałbym, wyjaśnia ksiądz kardynał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, byśmy też zastanowili się nad jakością uprawianej teologii, między innymi po to, by pokazać, że teologia nie jest reliktem odległej przeszłości, ale że wciąż jest to żywa dyscyplina pozwalająca w innym świetle spojrzeć na rzeczywistość, w której żyje współczesny człowiek. Krótko mówiąc, dziedziniec Pogan pod kierunkiem księdza kardynała Gianfranco Ravasiego to, śmiem twierdzić, prawdziwy międzynarodowy uniwersytet, w którym debatuje się nad relacjami między światem wiary a współczesnym światem nauki oraz promuje dialog między laickim humanizmem i chrześcijańskim doświadczeniem Boga między prawdą rozumu i prawdą objawioną. Jak świadczy o tym przykład Sztokholmu, w debatach tegoż uniwersytetu mogą brać udział nie tylko słuchacze zasiadający w jednej czy drugiej auli, ale również miliony obywateli zasiadających w swoich mieszkaniach przed odbiornikiem telewizyjnym czy radiowym. Szanowni Państwo, nie sposób w krótkim wystąpieniu przedstawić całe bogactwo życia księdza kardynała Ravasiego i jego wielokierunkowej aktywności na polu interpretacji Pisma Świętego w sferze kultury i w dialogu ze światem współczesnym. Pragnąc ująć je pod hasłem służby i świadectwa prawdzie, mogłem jedynie wymienić najważniejsze zaangażowania oraz ich owoce w postaci wiary, miłości i nadziei. Jednak tej syntetycznej prezentacji dzieł nowego doktora honoris causa kul brakowałoby czegoś niezwykle ważnego, bodaj najcenniejszego, gdyby nie został przywołany kunszt pisarstwa Gianfranco Ravasiego, również kunszt przemawiania księdza kardynała. Jak trafnie określił go poeta David Maria Turoldo w posłowie do komentarza do Pieśni nad Pieśniami napisanego przez księdza kardynała, poeta ten, znany bardzo szeroko we Włoszech i w Europie, o twórczości kardynała Ravasiego napisał tak. W pisarstwie Ravasiego jest pełno gracji, cytuję, gracji w pisaniu, gracji w mówieniu i komunikowaniu, gracji w przekonywaniu. Ravasi, czy to gdy pisze, czy to gdy mówi, jest zawsze potężną rzeką języka pełnego światła, z której wypływają myśli i słowa migocące niczym perły. Tak należy przyznać, gdy idzie na przykład od studium psalmów albo księgę Wielkiego Hioba. Są one pomnikami wzniesionymi hermeneutyce przez tego żarliwego sługę i szafarza słowa, który dla mnie jest wydarzeniem. Każda jego książka jest dokumentem żywym, żywym tak, że cię zachwyca do tego stopnia, iż na koniec czujesz się niemal ogarnięty zazdrością, świętą zazdrością oczywiście, z powodu tej mnogości jego darów. I czujesz, że w końcu musisz się poddać, bo on ma rację. I zaraz odkrywasz, że razem z nim się cieszysz, niemal jakby zostawił ci wrażenie, że to ty sam odkryłeś ten sekret, rozwiązałeś zagadkę. To bowiem jest częścią stylu Ravasiego. Nigdy nikogo nie upokarzać, nigdy niczym nie pogardzać. Koniec cytatu. Z pewnością Nie ma wśród nas nikogo, kto nie zetknąłby się choćby z kilkoma książkami, artykułami, wywiadami prasowymi bądź wykładami księdza kardynała. W przekładzie na język polski ukazało się niemal 40 tytułów z 10-tomową Biblią dla każdego na czele. Zaiste, nawet krótkie wejście w świat tego pisarstwa i twórczości naukowo-kulturalnej prowadzi do spotkania z odsłaniającą się w nim prawdą, która inspiruje wiarę w Boga, objawia miłość, rodzi nadzieję nieba. A każde spotkanie z taką prawdą służy tworzeniu kultury i zaprasza do serdecznej rozmowy. Tym bardziej osobiste spotkanie z księdzem kardynałem, w którym mamy szczęście dzisiaj uczestniczyć, otwierając się na jego przesłanie, pozwala nam cieszyć się także tą rzeką światła, która popłynie nade wszystko z jego osoby, sługi i świadka prawdy.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za przedłożenie racji, którymi kierował się uniwersytet, przyznając ten doktorat honoris causa. Za chwileczkę nastąpi jego wręczenie, centralny akt dzisiejszej uroczystości. Nie to jednak nastąpi, odczytam treść dyplomu. Proszę o powstanie. Summis auspicis apostolice sedis, nec non serenissime rei publice polonorum, nos Antonius Dębiński, juris canonici doctor habilitatus, juris scientiarum professor, in Catholica Universitate Lublinensi professor ordinarius, eius demque hoc tempore rector magnificus, Miroslaus Kalinowski, Teologie doctor habilitatus, Teologie studiorum professor, in Catholica Universitate Lublinensi professor ordinarius, ac facultati sacre Teologie hoc tempore decanus spectabilis. Henrikus Witczyk, Teologie doctor habilitatus, Teologie studiorum professor, in Catholica Universitate Lublinensi professor ordinarius, promotor rite constitutus, in eminentissimum ac reverendissimum dominum Ioannem Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ravasi, pontifici consili de cultura president, virum in liberis sacre scripture eruditissimum, verbi divini servum, ag veritestem, qui operibus suis amplificat in Christum fidem, ostendit Dei amorem, confirmat spem a paraclito inspiratam, constantissimum humanitas Christiane nostrorum temporum defensorem, nec non inter Christianos et Deum querentes conciliationis deprecatorem, satorem de fide scientia, de revelatione divina et ratione humani ingeni, fructuose disceptationis eiusque disputatorem subtilem. E sententia facultatis theologiae, a senatu academico comprobata, doctori sacre theologiae, honoris causa, nomen et dignitatem, jura et privilegia conturimus, in eiusque rei fidem hoc diploma, sigillo maiore, Catholice Universitatis Lublinensis, Ioannis Pauli II, sacratissimo cordi Jesu dicata, sanciendum curavimus. Lublini, Die Vigesimo Septimo, Mensi Septembris, Anno Domini, Bis Millesimo, Duo Decimo. Rektor Antonius Dębiński, Dekanus Mirosław Kalinowski, Promotor Henrykus Witczyk. Proszę o zajęcie miejsc. Teraz proszę o zabranie głosu metropolitę lubelskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika.
Uroczystość nadania doktoratu honoris causa jest zazwyczaj okazją do złożenia gratulacji osobie, której uczelnia wręczyła swoje najwyższe wyróżnienie. Dzisiaj, jak to wspomniał na początku ksiądz rektor, jesteśmy raczej skłonni gratulować uniwersytetowi, który może wpisać na listę swoich doktorów honorowych postać tej miary, co jego eminencja, ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi. Wyrażam głęboko radość, że doktorat honorowy Waszej Eminencji wpisuje się w obrady IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Kongresu, który zaprasza nas, abyśmy odnajdywali, szukali człowieka w człowieku, abyśmy odkrywali chrześcijańskie korzenie ludzkiej nadziei. Duch dialogu z kulturą, do którego ksiądz kardynał wzywa cały Kościół, znajduje swoją realizację podczas lubelskich kongresów, które już od 12 lat ukazują, że Ewangelia zachowuje niezmiennie swoją siłę do kształtowania ludzkiej kultury. Nella persona di sua eminenza, la nostra università vuole onorare l'uomo che è conosciuto nella Chiesa e nel mondo come servo della verità, ambasciatore della cultura cristiana, promotore del dialogo tra fede e scienza, e anche come costruttore dei ponti tra Chiesa e mondo contemporaneo. Vorrei augurare che per l'attività apostolica di vostra eminenza tutti gli assetati della parola di Dio odano la voce della parola che è la rivelazione, scoprano la bellezza di Dio sul volto di Cristo, trovino il rifugio nella casa della Chiesa ed escano sulle strade del mondo con la missione d'evangelizzazione.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi. Chciałbym dodać, że z racji na dzisiejszą uroczystość napłynęły do nas na ręce księdza kardynała i rektora KUL liczne gratulacje. O ich przedstawienie proszę pana prorektora Krzysztofa Nareckiego.
Szanowni Państwo, wielce dostojni goście. Gratulacje z okazji uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL jego eminencji kardynałowi Gianfranco Ravasiemu nadesłali metropolita krakowski jego eminencja Stanisław kardynał Dziwisz, metropolita warszawski jego eminencja Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej jego eminencja Henryk kardynał Gulbinowicz, metropolita lwowski obrządku łacińskiego jego ekscelencja arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, jego ekscelencja arcybiskup Józef Kowalczyk, jego ekscelencja arcybiskup gnieźnieński senior Henryk Muszyński, metropolita wrocławski, jego ekscelencja arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita katowicki, jego ekscelencja arcybiskup Wiktor Skworc, jego ekscelencja arcybiskup katowicki senior Damian Zimoń, metropolita warmiński, jego ekscelencja arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita łódzki, jego ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski, jego ekscelencja biskup archidiecezji lubelskiej Artur Miziński, jego ekscelencja biskup diecezji włocławskiej Wiesław Mering, jego ekscelencja biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmund, jego ekscelencja biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha, jego ekscelencja biskup diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz, jego ekscelencja biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec, jego magnificencja rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pan profesor Bronisław Marciniak, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pan profesor Andrzej Drop, wojewoda lubelski pani profesor Jolanta Szołno-Koguc. Proszę mi pozwolić zacytować niektóre listy gratulacyjne. Jego ekscelencja arcybiskup gnieźnieński senior Henryk Muszyński pisze: korzystam z okazji, by nie tylko złożyć serdeczne życzenia księdzu kardynałowi z powodu zaszczytnego wyróżnienia, ale także z serca podziękować jemu za ogromny wkład w dzieło pogłębienia wiedzy biblijnej i popularyzacji Słowa Bożego. Przyjmuję z radością i wdzięcznością, że wiele z jego dokonań doczekało się także tłumaczenia na język polski. Obok duchowego mistrza, jakim był dla mnie świętej pamięci ksiądz kardynał Carlo Martini, ksiądz kardynał Ravasi jako ceniony biblista, znawca sztuki, autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, godnie podejmuje dzieło wielkiego miłośnika Pisma Świętego i nauczyciela wiary, jakim był świętej pamięci kardynał Carlo Martini. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor Bronisław Marciniak, kieruje na ręce rektora następujący list. Wasza eminencjo, czcigodny księże kardynale, społeczność akademicka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z radością przyjęła wiadomość o nadaniu waszej eminencji najwyższej godności akademickiej, tytułu doktora honoris causa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Swoją decyzją Senat Uczelni uhonorował wybitnego biblistę i niekwestionowany autorytet w dziedzinie języka hebrajskiego. Proszę przyjąć z tej okazji szczere gratulacje i wyrazy uznania dla zasług waszej eminencji, które składam w imieniu całej wspólnoty naszego Uniwersytetu i swoim własnym. Do gratulacji dołączam także najlepsze życzenia wielu dalszych sukcesów, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności. I wreszcie trzeci list gratulacyjny obecnej tutaj wojewody lubelskiego pani profesor Szołno-Koguc, Jolanty Szołno-Koguc. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia w związku z nadaniem waszej eminencji tytułu doktora honoris causa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Włączenie wybitnego biblisty do grona doktorów honorowych Uniwersytetu jest wyrazem uznania dla działań waszej eminencji podejmowanych w ramach Papieskiej Komisji Biblijnej, Papieskiej Rady Kultury, Komisji do Spraw Dziedzictwa Kulturowego Kościoła i Komisji do Spraw Archeologii, ale przede wszystkim podziękowaniem za zaangażowanie w krzewienie wiary chrześcijańskiej poprzez głoszenie jej wartości na współczesnych areopagach świata. W świecie, w którym tak łatwo zgubić sens istnienia, dewiza Predica Verbum posiada szczególną wymowę. Słowa i myśli waszej eminencji wypowiedziane czy spisane to dla wiernych Kościoła i wszystkich zwolenników dialogu dar bezcenny. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkich łask, by trud dotychczasowych i przyszłych dokonań przyniósł waszej eminencji życiową i duszpasterską satysfakcję. Dziękuję państwu za uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję panu rektorowi. Szanowni państwo, zgodnie z tradycją uniwersytecką, istotnym elementem ceremonii wręczenia doktoratu honorowego jest wykład akademicki. Bardzo proszę księdza kardynała o zabranie głosu.
Per iniziare questo mio intervento vorrei evocare una citazione di Paolo l'Apostolo indirizzata alla grande comunità cristiana, tormentata comunità cristiana di Corinto.
Aby zacząć moje wystąpienie, chciałbym przywołać tu wielki cytat apostoła narodów świętego Pawła skierowany do pełnej problemów wspólnoty w Koryncie.
Egli usa due sostantivi greci per definire il suo sentimento e le sue emozioni.
Paweł używa dwóch rzeczowników greckich, żeby zdefiniować swoje uczucia i swoje emocje.
Egli dice di essere presente en phobo kai tromo.
Mówi, że jest obecny en phobo kai tromo.
Cioè con paura, con timore e con tremore.
To znaczy w lęku i w drżeniu.
E queste due parole sono diventate anche il titolo di un'opera straordinaria di un grande pensatore dell'Ottocento, Søren Kierkegaard.
Te dwa słowa stały się także tytułem niezwykłego myśliciela XIX-wiecznego Sørena Kierkegaarda.
Sulla una riflessione sua sul mistero, sulla profondità e sulla straordinarietà del credere.
Jego książka to refleksja nad misterium, nad głębią i nad wymiarami wiary.
Ecco, questo sentimento io lo esprimo sotto entrambi gli aspetti, l'aspetto paolino della paura, dell'emozione e sotto l'aspetto kierkegaardiano del credere.
To uczucie chciałbym wyrazić w dwóch aspektach, pierwszym pawłowym i drugim kierkegaardiańskim. To dwa aspekty wiary.
L'emozione si esprime anche attraverso la gratitudine a tutti coloro che hanno questa sera dedicato questo evento a me.
Moje uczucie chciałbym wyrazić z wdzięcznością wobec wszystkich tych, którzy dedykują ten wieczór mnie.
A partire da tutto il mondo della Polonia, a cui sono legato per tante visite e perché è anche il primo paese al mondo che ha tradotto il maggior numero dei miei libri.
Wychodząc od faktu, że w Polsce przetłumaczono największą ilość moich książek.
E nella grande nazione polacca c'è questa città che ho visitato oggi per la prima volta, Lublino.
I że w tej pięknym kraju, w Polsce, istnieje miasto, które odwiedziłem po raz pierwszy, Lublin.
E quindi il mio saluto va innanzitutto e la mia emozione va al Gran Cancelliere, l'Arcivescovo Stanislao di questa città.
Moje uczucia i moje pierwsze pozdrowienie kierują się ku wielkiemu kanclerzowi Kulu, arcybiskupowi Lublina.
Alle sue parole così intense e affettuose.
Dziękuję za słowa tak pełne emocji i uczuć.
Va al rettore rettore maggiore che ha iniziato questo percorso da poco come rettore e che ha voluto, ha accettato che il Senato accademico mi accogliesse nell'interno degli alunni, anche potrei dire, di questa università.
Moją wdzięczność kieruję także ku rektorowi, który niedawno rozpoczął swoje urzędowanie, a który zdecydował o przyjęciu mnie, mógłbym powiedzieć także pomiędzy uczniów, do grona uczniów tego uniwersytetu, absolwentów.
L'emozione va anche vedendo tanti vescovi qui presenti, anche il rappresentante della Santa Sede, il nunzio migliore, e anche una presenza del dialogo ecumenico attraverso il vescovo ortodosso.
Wdzięczność kieruję także wobec wszystkich biskupów tu obecnych i wobec biskupa, księdza biskupa prawosławnego, reprezentującego także wymiar dialogu ekumenicznego w naszym spotkaniu.
E poi, da ultimo, tutti voi che siete qui presenti in questa giornata così significativa per me, che mi lega ulteriormente alla nazione polacca e a questa città.
Wreszcie moją wdzięczność kieruję ku wszystkim obecnym tutaj, dziękując za obecność, która wiąże mnie jeszcze w sposób bardziej intensywny z Polską i tym miastem.
La seconda emozione riguarda il tema che io vorrei sviluppare ora brevemente.
Kolejne uczucie dotyczy tematu, który chciałbym teraz rozwinąć.
È un tema estremamente delicato e complesso. Il rapporto tra la modernità e l'incarnazione.
To temat niezwykle skomplikowany i delikatny. Temat relacji pomiędzy nowoczesnością i wcieleniem.
È in pratica un modo per tentare di affrontare il rapporto cultura-fede.
W rzeczywistości staramy się tu także dotknąć tematu relacji pomiędzy kulturą i wiarą.
Io vorrei ora fare solo due considerazioni.
Chciałbym tu poczynić na tę chwilę dwie uwagi.
La prima riguarda proprio il binomio incarnazione-modernità.
Pierwsza dotyczy binomium wcielenie i współczesność, nowoczesność.
Non c'è bisogno di ricordare che il concetto di modernità nasce, la parola moderno nasce dal latino modo, è un avverbio che significa ora, poco fa.
Nie ma potrzeby przypominać, że słowo nowoczesność wywodzi się etymologicznie od łacińskiego słowa modo, które oznacza teraz, niedawno.
Ecco, noi abbiamo nell'interno della rivelazione biblica, abbiamo questo continuo intreccio, questo continuo incrocio.
Wewnątrz objawienia biblijnego mamy więc to nieustanne spotkanie, nieustanne krzyżowanie się.
Tra l'eterno, che è il contrario di moderno, di temporale, e il temporale, lo storico, il presente.
Pomiędzy wiecznością, która jest w jakiś sposób przeciwieństwem tego, co czasowe i współczesne, i współczesnością, historycznością.
Io vorrei rappresentare questo intreccio, questo incrocio, attraverso soltanto tre riferimenti.
To spotkanie czy krzyżowanie się idei współczesności z wiecznością chciałbym zaprezentować za pomocą trzech konceptów.
Il primo è una definizione fondamentale per il cristianesimo, la definizione che viene, che è presente nel versetto 14 del primo capitolo di Giovanni.
Pierwsza koncepcja odnosi się do pierwszego rozdziału 14 wersetu Ewangelii Janowej i słów, które tam znajdujemy.
La si uniscono due parole che per il mondo greco erano antitetiche, inconciliabili.
Tam znajdujemy dwa słowa, które dla świata greckiego były nie do pogodzenia, nie do połączenia.
Da una parte il logos, che è eterno, infinito, divino.
Z jednej strony logos, który jest wieczny, nieskończony, boski.
E dall'altra parte la sarx, sarx che è caduca, temporale, storica.
Z drugiej strony sarx, czyli ciało, które jest przemijalne, kruche, historyczne.
Per cui la Bibbia già con questa dichiarazione, soprattutto nella figura di Cristo, unisce la trascendenza atemporale alla temporalità storica.
Przez tą konkluzję janową Biblia łączy ze sobą transcendencję aczasową i czasowość historyczną.
In Cristo c'è da un lato l'eterno, l'assoluto, il divino.
W Chrystusie istnieje z jednej strony wieczne, to co wieczne, absolutne i boskie.
Immutabile, perfetto.
Niezmienne i doskonałe.
E dall'altra parte c'è invece la carne destinata alla morte.
Z drugiej strony zaś jest ciało przeznaczone na śmierć.
La carne che è oggi, che è il presente, che è il moderno.
Ciało, które jest tym dziś, które jest obecnym, współczesnym, które jest nowoczesnym.
Ed è per questo che il punto centrale più sviluppato nell'interno dei Vangeli è la passione, morte e risurrezione.
Właśnie dlatego punktem centralnym Ewangelii, tym, który jest rozwijany w największym stopniu, jest pasja, męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Cristo attraversa tutto l'orizzonte intero delle categorie che sono la nostra carta d'identità temporale.
Chrystus przechodzi przez wszystkie horyzonty, które są naszym swoistym dowodem tożsamości naszego życia ludzkiego.
Cioè il soffrire e il morire.
To znaczy cierpienie i śmierć.
Anzi arriva fino al punto di diventare un cadavere manipolabile.
Więcej, nawet dochodzi aż do punktu, w którym staje się po prostu martwym ciałem, ciałem, którym można manipulować.
È il presente estremo, il tempo che si scioglie, che si dissolve.
Oto ekstremalna współczesność, czas, który się rozwiązuje, rozplata.
Ma anche quando è un cadavere, anche quando è morto, anche quando ha sperimentato prima il silenzio di Dio.
Ale nawet wtedy, kiedy jest martwym ciałem, nawet wówczas, kiedy doświadczył milczenia Boga, wtedy, kiedy spoczywa w grobie.
Cioè quando ha vissuto tutta la nostra esperienza di dolore, di assenza e di morte.
Wówczas, kiedy przeżył całą nasze ludzkie doświadczenie bólu, braku obecności i śmierci.
Non cessa di essere il figlio di Dio.
Nie przestaje być Synem Bożym.
Ed è per questo che allora è necessaria la Pasqua, l'alba di Pasqua.
I dlatego właśnie konieczna jest Pascha, zmartwychwstanie, poranek zmartwychwstania.
Perché è proprio l'epifania del mistero che è celato in lui, che pure è moderno, cioè è legato al poco fa, al tempo.
Bo to właśnie jest objawienie misterium, które żyje w Chrystusie, które także jest połączone z tym, co współczesne, z tym, co wydarzyło się niedawno.
Il secondo esempio che vorrei portare per mostrare questa unione tra tempo ed eterno.
Drugi przykład, który chciałbym tu przytoczyć, żeby zobrazować połączenie pomiędzy czasem i wiecznością.
È invece nell'Antico Testamento, tratto dalla figura, dalla autodefinizione che Dio dà di se stesso.
Ten przykład pochodzi ze Starego Testamentu, właściwie z autodefinicji, którą Bóg daje o samym sobie.
Nel roveto ardente del Sinai Dio si autodefinisce, come ben sappiamo, così: io sono colui che sono.
W płonącym krzewie na Synaju Bóg określa się, dobrze znamy te słowa, jestem, który jestem.
E quindi un soggetto, io, e un verbo essere, che è un verbo di sua natura permanente.
A więc mamy do czynienia z podmiotem ja i czasownikiem być, który ze swej natury jest permanentny.
E quindi al di là delle tante interpretazioni che sono state date di questa frase, sono.
A więc poza wieloma interpretacjami, które zostały już dane tej frazie.
Queste parole sono l'espressione profonda della trascendenza.
Te słowa są bardzo głębokim wyrażeniem prawdy o transcendencji Bożej.
Irriducibile a una semplice definizione.
Nieredukowalny do prostej definicji.
Irriducibile a una descrizione.
Nieredukowalny do prostego opisu.
Eppure subito dopo questo stesso termine che in ebraico è essenziale.
A jednak wkrótce potem ten sam termin hebrajski, esencjalny, bardzo ważny dla opisu.
Eje viene usato per indicare l'azione che questo io sono farà nei confronti del popolo oppresso, schiavo.
Czasownik hebrajski eje wkrótce potem zostanie użyty dla opisania akcji czy działania wyzwalającego Boga wobec jego zniewolonego ludu w Egipcie.
Un popolo che verrà liberato proprio da colui che ha un nome non storico.
Lud zostanie wyzwolony przez Boga, który ma po prostu niehistoryczne imię.
Ecco perché la religione ebraico-cristiana ha al suo interno la definizione di religione storica.
Dlatego właśnie religia judeo-chrześcijańska w swoim sercu skrywa definicję Boga, który objawia się w historii.
Pur rimanendo sempre religione trascendente.
A jednak pozostaje wciąż religią transcendentną.
E questo il grande tema dell'unione tra trascendenza e immanenza che tendenzialmente molte religioni tendono a sciogliere.
Oto wielki temat połączenia pomiędzy transcendencją i immanencją, unii pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, które wiele religii stara się odsuwać na bok.
Pensiamo ad esempio come anche la gloriosa tradizione musulmana è tendenzialmente trascendentale.
Pomyślmy choćby o wielkiej tradycji muzułmańskiej, która jest tendencyjnie transcendentalna.
Uno degli hadith di Maometto attribuiti al profeta a Muhammad suona così.
Jedno z powiedzeń Mahometa brzmi następująco.
Dio è come il sole. Tu sei una pozzanghera d'acqua.
Bóg jest słońcem, ty jesteś tylko kałużą.
La pozzanghera d'acqua può riflettere il sole, ma non potrà mai essere nel sole.
Kałuża może odbijać słońce, ale nigdy nie stanie się słońcem.
La trascendenza di Dio è purissima, per cui i 99 bellissimi nomi di Allah non possono essere mai attribuiti in arabo alla persona umana.
Transcendencja Boga w islamie jest absolutna, dlatego właśnie te 99 imion, przepięknych imion boskich, nie mogą być nigdy zaaplikowane do człowieka.
E l'ultimo esempio di questo rapporto tra l'eterno, il divino, l'assoluto e il contingente e il moderno è nell'interno della storia stessa delle scritture.
Ostatni przykład tej relacji pomiędzy tym, co wieczne, nieskończone i czasowe, historyczne, ukrywa się w samej historii Pisma Świętego.
In questo gli esegeti che sono qui presenti, a partire dal professor Wicek, che ringrazio per questo suo intervento così affettuoso e generoso.
Egzegeci, którzy są tutaj obecni, w pierwszym rzędzie dziękuję księdzu profesorowi Wiczykowi za laudację i powitanie tak uczuciowe i piękne.
Possono dimostrarlo tappa per tappa.
Egzegeci mogą pokazać etap po etapie.
Questa parola di Dio che permane in eterno.
To słowo Boże, które trwa na wieki.
Si sposa ininterrottamente, entra in connubio ininterrottamente con una sequenza di culture mutevoli.
Wchodzi niemal, możemy powiedzieć, w związek małżeński z kulturami współczesnymi, zmiennymi.
La celebrazione della Pasqua ebraica riflette la cultura nomadica.
Celebracja Paschy hebrajskiej odbija w sobie tradycje nomadyczne.
La cosmologia iniziale della Genesi riflette anche la cultura mesopotamica.
Kosmologia Księgi Rodzaju odbija w sobie kultury mezopotamskie.
Il concetto di sapienza e di parola ha collegamenti con la teologia menfita, egizia, la dea Maat.
Idea słowa i mądrości z kolei wiąże się z teologią memficką upersonifikowanego słowa.
La categoria alleanza biblica ha un riferimento alla diplomazia ittita.
Przymierze biblijne, sam koncept odnosi się także kulturowo do przymierzy hetyckich.
La eschatologia del periodo successivo giudaico ha riferimento alla cultura persiana.
Eschatologia hebrajska z kolei czerpie pełnymi garściami z kultury perskiej.
L'immortalità e l'apertura verso un orizzonte d'oltrevita viene espresso ricorrendo alla cultura ellenistica, platonica.
Nieśmiertelność i otwarcie wobec horyzontu, który przekracza ziemskie życie, z kolei ma zakorzenienie w ideach platońskich.
Come testimonia il libro della sapienza.
Jak świadczy o tym Księga Mądrości.
Paolo opera un processo di inculturazione nella letteratura, nella cultura greco-romana.
Paweł jest promotorem procesu inkulturacji zakorzenionego w kulturze i literaturze grecko-rzymskiej.
Il concetto di corpo di Cristo, per esempio, è formulato anche col contributo della cultura, della filosofia stoica.
Koncepcja ciała Chrystusa zostaje sformułowana także przy współudziale na przykład filozofii stoickiej.
Questo quindi ci dimostra come l'incarnazione è, ed è un appello per noi, è il confronto continuo col presente.
To pokazuje nam, do jakiego stopnia wcielenie jest nieustannym konfrontowaniem się z tym, co współczesne.
La religione biblica non è una religione che fa decollare dalla realtà verso cieli mitici e misticoidi.
Religia chrześcijańska to nie religia, która sprawia, że odbijamy się od ziemi, aby poszybować w stronę mistycznych, nierealistycznych religii.
È una religione che è nel tempio e nella piazza.
To religia, która znajduje się w świątyni i na placu.
È una religione che è stata ben rappresentata visivamente da un artista come Chagall.
To religia, która została pięknie sportretowana przez artystę takiego na przykład jak Chagall.
Il quale poneva i grandi personaggi biblici, da Mosè a Davide ai profeti, nell'interno dello shtetl, che qui anche in Polonia esisteva, lo shtetl ebraico.
Który przedstawiał wielkie figury historii zbawienia biblijne wewnątrz sztetl, małych żydowskich miasteczek.
Cioè nel villaggio, dove appunto, girato l'angolo di una casa, si incontra il volto di Mosè.
I tak w tych małych wioskach, oglądając róg domu, można na przykład zobaczyć oblicze Mojżesza.
Dove Davide e la Sulamita o Salomone escono dai comignoli delle case dove si sta preparando la cena.
Dawid i Salomon, wielkie postaci Starego Testamentu, ulatują przez kominy domów, w których przygotowuje się wieczerze.
Ora mi avvio alla conclusione col secondo quadro di questo dittico.
W ten sposób zbliżamy się już do drugiego obrazu naszego dyptyku, który chcę tu odmalować.
Ho parlato finora dell'incarnazione e della modernità. Ora vorrei parlare della modernità di fronte all'incarnazione.
Mówiłem do tej pory o wcieleniu i współczesności i nowoczesności. Teraz chciałbym powiedzieć o wcieleniu wobec nowoczesności.
Qual è la difficoltà principale che la modernità ha nei confronti dell'incarnazione?
Jaka jest zasadnicza trudność, jaką współczesność czy nowoczesność ukazuje w zetknięciu z wcieleniem?
È evidentemente quello di riuscire ad acquisire l'eterno, la categoria dell'oltre e dell'altro.
To trudność w pojęciu, zrozumieniu koncepcji wieczności, tego co wykracza poza nasz ziemski wymiar.
La modernità nostra contemporanea è fatta per usare un'espressione di Bonhoeffer, è fatta di realtà penultime.
Nasza nowoczesność, aby użyć tu sformułowania Bonhoeffera, jest skomponowana z rzeczywistości przedostatnich.
Mai di realtà ultime.
Nigdy z rzeczywistości ostatecznych.
Per usare un'espressione fin abusata di un vostro, una figura significativa della cultura contemporanea polacca, Zygmunt Bauman, è una cultura instabile, liquida.
Aby użyć tu sformułowania ukutego przez reprezentanta także naszego narodu, Baumana, powiedzmy, że kultura współczesna, nowoczesna to kultura płynna, niestabilna.
Legata alla superficialità, alla mobilità, alla immediatezza, alla frammentazione.
Związana z fragmentacją, powierzchownością, bezpośredniością i przemijalnością.
Ecco allora l'incapacità di cercare di comprendere le verità ultime.
Stąd także niezdolność do pojmowania prawd ostatecznych.
Le verità ultime sono ormai state relegate già nel mondo del presente.
Rzeczywistości ostateczne zostały zredukowane, czy właściwie zepchnięte do rzędu tych żyjących w świecie współczesnym.
La scienza dovrebbe risolvere ormai tutto.
Nauka powinna już nam rozwiązać wszystkie problemy.
La psicanalisi spiega già completamente il mistero della persona.
Psychoanaliza tłumaczy tajemnicę osoby.
E il sacro eventualmente è qualcosa solo di magico o di curioso.
Sacrum to coś, co być może interesuje, ciekawi, ma w sobie jakiś rys magiczny.
Ecco allora la necessità di ritornare nella cultura contemporanea, nel moderno, a riproporre le verità ultime.
Stąd bierze się konieczność powrotu do zaproponowania naszej kulturze nowoczesnej prawd ostatecznych.
Al concetto di verità che è semplicemente simile, come diceva un filosofo americano, alla rete che il ragno elabora da se stesso.
Do koncepcji wiary, która, jak mówił filozof amerykański, jest podobna do koncepcji prawdy, która jest dziś podobna do sieci, którą żaba tka.
E quindi è evidentemente ininterrottamente personale, soggettivo, individuale, mutevole.
A więc prawdy subiektywnej, indywidualnej, zmiennej.
È da proporre ancora la grande visione classica, non solo cristiana, classica, dico.
Należy zaproponować wielką wizję klasyczną, nie tylko chrześcijańską, ale klasyczną.
Che il Fedro di Platone aveva rappresentato quando descriveva il carro dell'anima che corre nella pianura della verità.
Którą już Platon obrazował jako wóz duszy, który podąża tą równiną.
La verità ci precede e ci eccede.
Prawda poprzedza nas i przekracza nas.
Ecco, è per questo, solo facendo l'esempio sulla verità, ma su tanti altri temi, è indispensabile ritornare ancora a questa visione che comprende l'infinito e l'eterno.
Biorąc prawdę tutaj tylko za przykład, koniecznym jest powrócić do wizji, która łączy ze sobą i historyczność, nowoczesność i wieczność.
E allora pongo a conclusione due voci diverse.
Konkludując, chciałbym tu zestawić dwa różne przeciwstawne głosy.
La prima è quella del filosofo Wittgenstein.
Pierwszy głos przynależy do filozofa Wittgensteina.
Nel suo Tractatus Logico Philosophicus egli descrive l'opera che egli ha voluto fare.
W swoim traktacie opisuje dzieło, które sam chciał napisać.
Egli scrive: io ho voluto, sono partito con l'idea di descrivere un'isola.
Wyszedłem od idei, chciałem opisać wyspę.
L'uomo e il mondo sono un perimetro, hanno un perimetro limitato.
Człowiek i ten świat mają ograniczony perymetr życia, funkcjonowania.
ma continua, mentre io camminavo sulla spiaggia di quest'isola,
ale podczas spaceru po plaży tej wyspy, którą sobie wyobraziłem,
mi sono accorto che lì sulla litorale battevano le onde dell'oceano.
Zauważyłem, że tutaj na brzegu, o brzeg biły fale oceanu.
Il presente non basta a descrivere la creatura umana.
Teraz to, co współczesne, nie wystarcza, żeby opisać stworzenie ludzkie.
Non basta il finito, il contingente a descrivere l'essere e l'esistere.
To, co zmienne i to, co skończone, nie wystarczy, żeby opisać istnienie i egzystencję.
E l'altra testimonianza di un grande poeta, uno dei più grandi poeti del Novecento, Eliot, il quale nei suoi quattro quartetti, four part quartets, ha una rappresentazione folgorante di questa unione tra incarnazione e modernità.
Drugi głos przynależy do wielkiego poety angielskiego Eliota, który w swoich czterech kwartetach zawiera to niezwykłe świadectwo połączenia pomiędzy współczesnością i wcieleniem.
Cioè egli indica la via per riuscire a scoprire questo nodo d'oro che tiene insieme l'eterno e il tempo, l'infinito e l'orizzonte concreto dello spazio.
Poeta wskazuje tutaj swoisty złoty węzeł, który łączy ze sobą to, co nieskończone i historyczne.
Egli scrive: quanto ad apprendere il punto di intersezione, point of intersection.
Kiedy trzeba pojąć czy uchwycić punkt styczny?
Tra timeless e time.
Pomiędzy tym, to, co bezczasowe i czasem.
Cioè senza tempo e tempo. È un'occupazione per un santo.
Ten próba uchwycenia tego punktu pomiędzy tym, co bezczasowe i czasowe, to zajęcie dla świętego.
No, dice, non è un'occupazione.
Nie, to nie zajęcie.
Ma è qualcosa che è donato e ricevuto.
To coś raczej, co otrzymujemy i przyjmujemy.
Fede e ragione. Fede e grazia e fede. Fede. In un morire d'amore senza durante l'esistenza, la vita.
To umieranie z miłości podczas życia, w trakcie egzystencji.
Quindi morire d'amore, l'amore durante l'esistenza riesce a far capire quel punto di intersezione.
Umierając z miłości w trakcie naszego ludzkiego życia, pojmujemy to połączenie pomiędzy wiecznością i czasem.
E questo si raggiunge, egli dice, soltanto con tre realtà.
A do tego dojść można tylko poprzez trzy rzeczywistości.
Che egli in inglese chiama ardor, l'ardore.
Zapał.
Secondo termine in inglese è un po' sofisticato. Selflessness. L'abbandono di sé, il rinnegamento di se stessi.
Altruizm, porzucenie samego siebie.
Non è l'altruizm, proprio lo svuotamento dell'io. Lo svuotamento.
Tak, pozostawienie samego siebie, swojej osobowości, wyzucie się samego siebie.
Il più importante, il terzo è self-surrender, la resa di se stessi.
Oddanie samych siebie, tak, poddanie samych siebie.
Ecco, e l'augurio è che la nostra ricerca nel mondo contemporaneo sia fedele alla modernità, al presente, la Sarx, come fece Cristo.
I stąd życzenie, aby nasze poszukiwania w tym świecie były wierne nowoczesności, współczesności, Sarx, jak
ma ci sia sempre questa resa, questo abbandono, questa ricerca e tensione verso l'eterno e l'infinito.
Lecz by była tu także obecna zawsze i poszukiwanie, i zapatrzenie w to, co wieczne i nieskończone.
Ancora grazie. Grazie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu kardynałowi za bogaty w treść wykład. Ufam, że kiedy zostanie rychło opublikowany, będziemy mogli jeszcze raz do niego powrócić i poddać pogłębionej analizie jeszcze raz. Szanowni Państwo, za chwileczkę pieśnią akademicką zakończymy nasze posiedzenie, dobiega ono już końca. Nim to nastąpi, bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na raut w Męsie Akademickiej oraz na spektakl teatralny sceny plastycznej KUL w reżyserii Leszka Mądzika pod tytułem Bruzda.
Radia Maria i z telewizji Trwam dobiega końca uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II w Lublinie. Ten honorowy tytuł doktora tej uczelni otrzymał ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Dziękujemy Państwu za uwagę i oddaję już głos do naszego studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.